2024 roku. Wydaje mi się, że politycznie byłoby to na tyle ryzykowne, że w większości przypadków chyba takie ryzyko nie będzie podejmowane.
To już na koniec ocenimy tych, którzy są.
Witam Państwa w transmisji na żywo na kanale YouTube Czarne Niebo i na kanale YouTube Radio Wnet. Za chwilę zaczniemy raport z Kijowa. Kończy się pomału audycja prowadzona przez Łukasza Jankowskiego na antenie Radia Wnet. Dzisiaj na pewno ciekawe i ważne tematy poruszymy w raporcie z Kijowa, ale korzystając z tej chwili jeszcze, którą mamy przed wejściem na antenę, chciałem Państwa zaprosić serdecznie do obejrzenia ostatnich materiałów, które pojawiły się na kanale Czarne Niebo, przede wszystkim cotygodniowego wideo podcastu. Dużo materiałów, dużo też komentarzy, też naszych komentarzy. Kilka, wydaje mi się, że bardzo istotnych rozmów, zresztą za chwilę do dwóch z nich powrócimy. Za chwilę też zaprezentujemy fragmenty rozmowy z generałem Romanem Polką na antenie Radia Wnet, ale omówimy też oczywiście bieżące sprawy. Przypominam dla tych Państwa, którzy obserwujecie nas na kanale YouTube Radio Wnet, że dłużej nasz program trwa na kanale Czarne Niebo. Można się od razu tam przełączyć na kanał YouTube Czarne Niebo. Ewentualnie po godzinie 10 pojawi się taka opcja automatycznego przełączenia się na kanał YouTube Czarne Niebo. I oczywiście zapraszam do subskrypcji, do lajkowania, do stawiania tego dzwoneczka. Wtedy będziecie mieli też Państwo informacje i przypomnienia o naszych transmisjach. Kilka osób się mnie pytało, jak właśnie zwrócić uwagę, kiedy wiedzieć, że jest transmisja na żywo. Wystarczy mieć ten dzwoneczek, wtedy automatycznie na Państwa smartfony, komputery przyjdzie informacja, że rozpoczęła się transmisja na żywo, ale na żywo nadajemy w poniedziałki, wtorki, czwartki o godzinie 9:30 raporty z Kijowa. Ale inne materiały też rzeczywiście na żywo się pojawiają, także może warto sobie zaznaczyć ten dzwoneczek. No cóż, to teraz chwila oczekiwania na połączenie z anteną Radia Wnet. W tle usłyszycie Państwo głos zapewne Łukasza Jankowskiego, a tablica informująca o połączeniu się teraz pojawi.
Z tej perspektywy myślę, że trzeba powiedzieć, że dla lewicy ten wynik jednak mimo wszystko jest bolesny.
I zobaczymy, jak te bóle będą się rozgrywać także w ramach samej lewicy, która jest przecież podzielona, złożona z dwóch, jakby bardzo podpatrzeć to i z większej liczby podmiotów. Panie profesorze, profesor Jacek Reginia-Zacharski, politolog Uniwersytet Łódzki, był naszym gościem. Dziękuję z tą gorącą.
Dziękuję
jeszcze
serdecznie.
Jeszcze czekamy te wyniki, ale dość szybko się zliczają, więc możliwe, że już w samo południe będziemy wiedzieć wszystko, jak to
Jasne.
Wygląda, jeśli chodzi o wyniki synków wojewódzkich. Panie profesorze, dziękuję bardzo.
Państwu dziękuję. Ja dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Uwaga, to jest audycja specjalna, powyborcza. My do analiz powyborczych wrócimy już po godzinie 10, a teraz czas na raport z Kijowa.
Radio Wnet. Raport z Kijowa.
Ósmy kwietnia 2024 roku, 775. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę. Wita się Paweł Bobołowicz. Naszą audycję na antenie Radia Wnet realizuje Filip Kwiatkowski, a w internecie, i zapraszam Państwa do oglądania nas w internecie na kanale Radia Wnet i na kanale Czarne Niebo, Piotr Mateusz Bobołowicz i Lech Rustecki. Dron eksplodował w okupowanej zaporoskiej elektrowni jądrowej, potwierdziła to Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Według dyrektora generalnego agencji Rafała Grossiego doszło do co najmniej trzech trafień w obudowę reaktora. Rosja o ten atak oskarżyła Ukrainę. Ukraiński wywiad wojskowy zaprzeczył udziałowi Ukrainy w incydencie. The Economist, powołując się na źródła wojskowe w Kijowie, sugeruje, że Rosja chce przekształcić Charków w szarą strefę, niezdatną do zamieszkania. Jednak mer Charkowa Ihor Terechow stanowczo zaprzeczył tej hipotezie, mówiąc, że Charków nie zamierza się poddać. Wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że Charków jest obecnie chroniony przed rosyjską ofensywą, ale potrzebuje znacznie większej ochrony powietrznej. I do tych tematów na pewno powrócimy w rozmowie z Dmytrem Antoniukiem. Jeszcze jedna informacja z Rosji. W rosyjskim Orsku w obwodzie orenburskim rafineria ropy naftowej zawiesiła działalność z powodu pęknięcia tamy. Wiele miejscowości zostało zalanych, a w regionie ogłoszono stan wyjątkowy. I już Państwo, ci, którzy nas obserwujecie na kanale YouTube, widzicie Dmytra Antoniuka z Kijowa. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Pawle. Witam Państwa serdecznie. I od razu że w Orsku ta rafineria zawiesiła działanie wobec pęknięcia nie jednej, a już dwóch tam. I z tych filmików, których jest pełno w internecie, już widzimy, że woda w tym mieście dochodzi do parteru, do okien parterowych. Także sytuacja tam jest no, taka ciężka, tak można powiedzieć.
Ale to, Dmytrze, może powiedzmy, to nie jest wywołane w wyniku uderzenia Ukrainy, to są przyczyny naturalne.
Tak, to są przyczyny naszych modlitw, tak no, smutnie zażartuję, że po prostu już sama przyroda, sama natura stoi po stronie Ukrainy.
Dzisiaj na antenie Radia Wnet wydanie specjalne poświęcone wyborom samorządowym. Co o polskich wyborach samorządowych mówi się na Ukrainie? Czy z perspektywy tych problemów ukraińskich w ogóle kwestia wyborów samorządowych została dostrzeżona?
Prawie nie została dostrzeżona, bo u nas, szczerze mówiąc, ten temat nie jest szeroko oświetlany. Tak, my wiemy, że trwają wybory samorządowe w Polsce, ale żeby jakiś z naszych znaczących polityków jakoś w jakiś sposób to komentowali, to na razie ja nie znalazłem takich reakcji, ale no, co najmniej ukraińska prawda napisała o tym, że napisała o wynikach wyborów według informacji z exit pollów, napisała, że w PiS teraz ma 33,7% głosów, na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska i tak dalej, ale ciekawe, że w tym krótkim materiale ukraińskiej prawdy podano, jest informacja o tym, że no, przeważnie Polacy oceniają pierwsze 100 dni pracy nowego rządu Donalda Tuska pozytywnie. I też tutaj dodano, że te wybory, miejscowe wybory, samorządowe wybory w Polsce odbywają się też na tle zmasowanych protestów rolników w Polsce i konfliktu z Ukrainą co do importu rolniczego i przewiezień w tirów i tak dalej, i tak dalej. Także jest chociażby taka nieduża informacja o wyborach samorządowych w Polsce.
Do kwestii granicy, natomiast zapewne powrócimy dzisiaj po godzinie 10 w drugiej części raportu z Kijowa, który będzie transmitowany tylko i wyłącznie na kanale YouTube. Wspomniałem w tym krótkich wiadomościach, Dmytrze, o wydarzeniu w Zaporożu, właściwie w elektrowni zaporowskiej, która jest okupowana przez wojska rosyjskie. Tam wybuch dron. Rosja oskarża o Ukrainę. Ukraina twierdzi, że to nie jej dron. Jakie są najnowsze informacje?
No, najnowsze informacje akurat są takie, o których ty przeczytałeś. Na razie coś nowszego nie ma, ale dodam, że wczoraj przyszła informacja o tym, że dron uderzył zaporowską elektrownią atomową, która jest największą elektrownią atomową w Europie. Tam są 6 bloków jądrowych i dalej w nocy pojawiła się informacja o 3-krotnym uderzeniu jednego z tych bloków. Czyli ja domniemam, bo nie mam i takiej dokładniejszej informacji, że doszło do uderzenia w ogóle nawet być może z udziałem artylerii. 3 razy uderzono w jeden blok i w reakcji na to wszystko Daniel Grossi o tym wszystkim powiedział i na swojej stronie też w Twitterze powiedział, że nie wolno tego robić żadnej ze stron i co ważne, Daniel Grossi nie powiedział, kto robi te ostrzały. My jesteśmy przekonani w Ukrainie, że to oczywiście, że to dla nas jest oczywistym, że to robi Rosja, bo po co nam ostrzeliwać naszą własną jądrową elektrownię? Tym bardziej, że takie ostrzały po prostu mogą doprowadzić naprawdę do wielkiej katastrofy jądrowej, która z wyciekiem radiacji, która po prostu będzie katastrofalna dla nas wszystkich.
Drobna poprawka, Rafael Grossi, a nie Daniel. Rzeczywiście też miałem się ciebie zapytać, czy są informacje dotyczące skażenia radioaktywnego, ale jak rozumiem, nie ma takich informacji, czyli pomimo tego
ataku
nie,
na razie, nie doszło do uszkodzenia. Tak, na razie poziom radiacji jest w normie, ale to wszystko jest bardzo niepokojące, bo też według informacji od Rafaela Grossiego doszło do takiego bezpośredniego ataku na budowlę tej atomówki po raz pierwszy od listopada 2022 roku, czyli już ponad rok minął od tego, kiedy po raz ostatni tak było. Takie niepokojące wydarzenie zdarzało się tam w Energodarze.
Straszne informacje, tragiczne informacje o możliwym rozstrzelaniu ukraińskich jeńców. To nie pierwszy raz strona ukraińska informuje o takim wydarzeniu. Tym razem filmy pochodzą wcale nie od strony ukraińskiej. Filmy z tego, no, z tej zbrodni można zobaczyć w internecie na kanałach telegramowych.
Dokładnie tak. Doszło do kolejnego, niestety, rozstrzeliwania trzech ukraińskich jeńców, które poddali się, będąc rannymi, sądząc z tego filmiku, rosyjskiego filmiku, na którym wyraźnie widać, jak rozstrzeliwują Ukraińców Rosjanie. I też na to jest już reakcja ukraińskiego ombudsmana, tak, do ONZ-u, do w ogóle do Czerwonego Krzyża Międzynarodowej Organizacji Czerwonego Krzyża, że to musi się skończyć nareszcie. I to nagranie i pokazywanie takich rzeczy jest bez wątpienia specjalnie zrobione przez Rosjan, dlatego żeby zastraszyć Ukraińców, żeby nikt nie szedł na front, nie bronił swojej ojczyzny przed napastnikami.
Do sytuacji w Charkowie z kolei powrócimy po godzinie 10. Przypomnę tylko, że tam też doszło i dochodzi na terenie Ukrainy po kolei w różnych miastach do tragicznych zbrodni w wykonaniu Rosji, gdzie atakowane są ekipy ratunkowe, które przyjeżdżają na miejsca pożarów, na miejsca uszkodzeń budynków po pierwszych atakach rosyjskich. Co się dzieje w Charkowie, do tego jeszcze dzisiaj wrócimy. Ale o froncie i o wojnie z Ukrainą z Arturem Żakiem, też o naszych możliwościach obronnych. Z Arturem Żakiem rozmawialiśmy z generałem dywizji Wojska Polskiego, doktorem Romanem Polko, i chciałbym, żebyście Państwo teraz wysłuchali kilku fragmentów tej rozmowy, bardzo ważnej rozmowy, zdania pana generała o kluczowych kwestiach dotyczących spraw obronności. Panie generale, różni eksperci różnie oceniają kwestię przekazania przez Polskę sprzętu militarnego dla Ukrainy od samego początku konfliktu. Są tacy, którzy mówią, że tego sprzętu przekazaliśmy za dużo, że w ten sposób osłabiliśmy nasze zdolności bojowe. Jak pan to ocenia? Czy to, co zostało przekazane, tak należało to zrobić, tak należało się zachować, i czy ewentualnie jeszcze dalej naszym sprzętem powinniśmy wspierać Ukrainę?
Oczywiście, że powinniśmy pójść jeszcze dalej. To powinniśmy pójść chociażby tak w tą stronę, w którą poszła Dania, kraje skandynawskie. Przekazać to, co możemy Ukrainie, bo dzisiaj wojna toczy się na terenie Ukrainy. Jeżeli Ukraina by padła, jeżeli Putin zdobyłby Ukrainę, no to będziemy walczyć na własnym terytorium. No to co nam się bardziej opłaca? Wspierać Ukrainę wszystkim, co mamy, uruchomić nasz potencjał produkcyjny i uzupełniać zapasy? Czy po prostu czekać, aż Putin wejdzie na nasze terytorium i dopiero wtedy martwić się i samemu walczyć o własne bezpieczeństwo. Druga rzecz, o której mówiłem już, pozbyliśmy się postsowieckiego sprzętu. Ukraińcy zrobili z niego pożytek, ale te czołgi naprawdę już nie miały przyszłości. One mogły walczyć z tym, co rzucała Rosja, bo Rosja też rzucała tak wiele zabytków na pole walki, ale nie są w stanie, to nie są nowoczesne technologie przyszłościowe, musielibyśmy je tak naprawdę za kilka lat utylizować. Ja te głosy słyszę, tak jak słyszałem głos profesora Kika, który mówił, że z Rosją nie da się wygrać, z Rosją trzeba się dogadać i to, broń Boże, bez udziału Stanów Zjednoczonych. Otóż no, tego typu teorie, że jesteśmy odizolowaną wyspą, skupmy się na sobie, nie dawajmy nikomu niczego, taki izolacjonizm, no, prowadzi do katastrofalnych rzeczy. Dzisiaj w Europie żaden kraj sam się nie obroni. Potrzebne są działania kolektywne i to przy wsparciu Stanów Zjednoczonych. Tylko wtedy naprawdę możemy skutecznie mówić o tym czynniku odstraszania, bo Rosja, widząc Zjednoczone Państwa, nie będzie nas atakować, ponieważ jej się to nie będzie opłacało. Rosja odpuściła w Gruzji, kiedy zaatakowała ten kraj, kiedy zobaczyła, że nawet kraje flanki wschodniej pod przywództwem świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego dogadały się ze sobą i potrafiły mówić silnym jednym głosem.
Panie generale, te opinie, które pan przytoczył, te, które wskazują na słabość sojuszu, na to, że jesteśmy pozostawieni sami sobie, że damy sobie, że nie damy sobie rady, jak pan je traktuje? To jest ignorancja, niewiedza, czy to jest jednak celowe działanie, które ma za zadanie osłabić morale naszego państwa?
No nie jest tak tragicznie, jak było kiedyś tak naprawdę, bo sojusz naprawdę rozpadał się. Sam mówiłem o NATO, że jest ten no action talking only, czy papierowy tygrys, niezdolny do walki, tylko do misji ekspedycyjnych. Teraz to się diametralnie zmienia, bo przynajmniej w dokumentach normatywnych Rosja została wpisana jako największe zagrożenie. Natomiast oczywiście wciąż są pozostałości tych ludzi, tej piątej kolumny Putina, które no, sabotują, czy starają się zatrzymać ten proces budowy silnego NATO, ponieważ no, przeszkadza to w realizacji tych ich powiązań z Rosją, tych interesów, które zostały wcześniej nawiązane. Ale ja tutaj nie chcę siać defetyzmu. Ja myślę o tym wszystkim pozytywnie. Jeżeli mówię czasem mocnym głosem, czy nawet politycy mówią mocnym głosem, nawet tacy jak prezydent Trump, który wręcz mówi, że będzie namawiał Putina do atakowania tych krajów, które nie łożą odpowiednich funduszy na własne bezpieczeństwo, no to nie po to, żeby rzeczywiście Putina zapraszać, tylko po to, żeby ten zimny prysznic Europa wzięła jak najszybciej i żeby te młyny szybciej się rozpędzały europejskie. Te młyny europejskie mielą powoli, ale skutecznie i w moim przekonaniu one nabierają tempa i wbrew temu, co chyba zakładał sobie Putin, Europa wcale się nie znudziła wojną na Ukrainie, bo Europa zdaje sobie sprawę, że klęska Ukrainy byłaby klęską Europy.
Panie generale, ostatnio po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy padła taka enigmatyczna zapowiedź wzmocnienia obrony przeciwpowietrznej Ukrainy i Polski, ale czy w ogóle państwa NATO mają możliwość na przykład kinetycznego oddziaływania na środki rażenia powietrznego, które są na terenie, w przestrzeni powietrznej Ukrainy? No, mówiąc wprost, czy Polska na przykład ma możliwość strącania takich środków powietrznych? Czy to nie koliduje zarówno z przepisami państw NATO, jak i z możliwościami dokonywania tego typu uderzeń?
Jestem ciekaw, czy w Moskwie by się długo zastanawiali, gdyby tam polska rakieta uzbrojona krążyła nad tym terytorium. Po prostu zostałaby ta rakieta strącona. Otóż no, środek bojowy, który stwarza zagrożenie, no, powinien być strącony i to najlepiej jeszcze zanim wleci na terytorium Polski, tym bardziej, że był śledzony przez kilkadziesiąt minut, nawet chyba ponad godzinę. I tutaj znów pytanie do naszych systemów obrony cywilnej, bo zamiast mówić o plecakach ucieczkowych, to ja się pytam tych odpowiednich służb, czy podniesiono alarm. Na terytorium Polski była uzbrojona rakieta rosyjska. Nie wiemy tak naprawdę, czy uzbrojona, czy nieuzbrojona. CH-101, w każdym razie to była rakieta, która może być nośnikiem chociażby broni jądrowej. Jak te systemy zadziałały, skoro wiedzieliśmy o tym dużo wcześniej? Czy wypracowano procedury, które nie tyle pozwalają, co nakazują wręcz służbom, czy ludziom, którzy są na dyżurach bojowych, niszczenie tego typu obiektów? No co, będziemy się cieszyć z tego, że ta rakieta po prostu na szczęście przeleciała przez terytorium Polski i uderzyła Lwów i tam zabiła ludzi, bo osiągnęła swój cel? Czy będziemy się bardziej obawiać tego, że gdzieś tam te szczątki mogłyby na przykład, nie wiem, zniszczyć jakieś zabudowania gospodarcze na pustym terytorium, jakieś siedlisko na przykład. Otóż no, niestety, ale w takich sytuacjach trzeba podejmować odważne, mocne decyzje. Nie może być tak, że kolejny raz jakaś rosyjska rakieta manewrująca wlatuje na terytorium Polski i nie jest zniszczona. Nie może być tak, że Białoruś ostrzega nas o ćwiczeniach w pobliżu naszej granicy, a my nie uruchamiamy odpowiednich systemów, które by nas zabezpieczały i śmigłowiec białoruski bezkarnie lata sobie nad polskim niebem, nawet nie będąc ostrzeżonym. Te systemy muszą być uruchomione i o te procedury muszą pozwalać, a wręcz nakazywać niszczenie tych obiektów. I tutaj jeszcze jedna rzecz, którą warto dodać. Generał Koziej już wcześniej mówił, na początku tej wojny i cały czas od początku go popierałem w tej kwestii. No przecież można się porozumieć ze stroną ukraińską, i stworzyć pas ochronny, gdzie pozwalałaby państwo ukraińskie systemom natowskim, systemom polskim niszczyć rosyjskie rakiety już w tym pasie przygranicznym, bo trudno czekać, aż przekroczy taka rakieta linię granicy, kiedy ją mamy namierzoną, kiedy mamy podniesione w stanie gotowości chociażby F-16, no to po prostu taki cel niebezpieczny trzeba niszczyć. Powiedzmy 20-30 kilometrów nawet od naszej granicy. No nie utrudniajmy sobie tych działań w kwestii budowania takiego pasa bezpieczeństwa, które gwarantuje bezpieczeństwo sojuszu NATO, gdzie będziemy konsekwentni w realizacji tej strategii, że nie oddamy ani pięci ziemi, no powinniśmy być naprawdę rygorystycznie konsekwentni.
Panie generale, bo mówiąc o tych hybrydowych zagrożeniach, jak pan ocenia kwestię blokowania granicy przez poszczególne grupy zawodowe bez względu na zasadność ich żądań? Ale czy granicę polską można, zewnętrzną można blokować?
Z pewnością nie można blokować tej granicy. Podkreślę jeszcze raz, jesteśmy w stanie wojny hybrydowej. Musimy wspierać Ukrainę, bo to jest kwestia naszego bezpieczeństwa na wszelkie sposoby. Elementy graniczne, szczególnie te, które są teraz blokowane, to jest infrastruktura krytyczna, która pozwala wspierać walczącą Ukrainę. To jest naprawdę działanie po myśli Kremla i w myśl tego, co Putin sobie zakładał, żeby wprowadzić wewnętrzny chaos, żeby doprowadzić do sytuacji, gdzie budowane są takie podstawy blokowania Ukrainy na wszelkie sposoby. Jeszcze raz apeluję do rolników. Ja naprawdę nie mam, rozumiem zasadność ich protestu, ale one nie mogą w żaden sposób utrudniać działania, które zapewniają także tym rolnikom, nam wszystkim, własne bezpieczeństwo. A niestety blokady granic te działania utrudniają. Rozliczajcie rząd, rozliczajcie polityków, nie blokujcie granic, bo dzisiaj naprawdę Polska to jest ten kierunek, który dla Ukrainy jest bezwzględnie konieczny i pełna jego otwartość, aby nie naruszać płynności dostaw uzbrojenia tym ludziom, którzy bohatersko walczą na froncie.
Tak, w twardych żołnierskich słowach mówił generał Dywizji Wojska Polskiego dr Roman Polko w rozmowie ze mną i z Arturem Żakiem. Całość rozmowy możecie Państwo odsłuchać na kanale Czarne Niebo i zapraszam do odsłuchania całości rozmowy, bo naprawdę, naprawdę warto. Pan generał mówi o wielu rzeczach wprost, ale w tym tygodniu, czy w ubiegłym tygodniu zajęliśmy się też inną sprawą, zajął się nią Piotr Mateusz Bobołowicz, sprawa niemieckiego deputowanego AfD Petra Bystronia. Piotrze, rozmawiałeś na ten temat z czeskim badaczem, analitykiem, który analizował i sprawę, ale też wiarygodność czeskich mediów, które o sprawie poinformowały.
Rzeczywiście Petr Bystroń, tutaj warto zaznaczyć, że ma czeskie pochodzenie, dlatego też dla Czechów ten temat jest niezwykle ważny. Czeskie służby były pierwszymi, które ujawniły wielką ogólnoeuropejską sprawę powiązań polityków głównie z skrajnej prawicy, z medium, portalem Voice of Europe, również skrajnie prawicowym, który otrzymywałby pieniądze z Moskwy i za jego pośrednictwem otrzymywali je także niektórzy politycy. Tutaj nie ma jeszcze pełnej listy, ona nie została ujawniona, gdyż w poszczególnych państwach toczą się różne postępowania, toczą się śledztwa w tej sprawie. Natomiast Czesi, ten kontrwywiad BIS ujawnił, że posiada materiały, ujawnił to na łamach dziennika Dennik N, taka gazeta ujawniła, że otrzymała informację, że ten wywiad posiada nagrania, gdzie Petr Bystroń rzeczywiście otrzymuje pieniądze, których pochodzenie da się prześledzić bezpośrednio do Moskwy. I rozmawiałem o tym z Pawłem Hawliczkiem, pracownikiem naukowym Towarzystwa Stosunków Międzynarodowych w Pradze. Więc posłuchajmy teraz fragmentu.
So actually the Czech Republic was the major source of this information because actually two of the perpetrators.
Tak właściwie Republika Czeska była głównym źródłem tej informacji, ponieważ w rzeczywistości dwóch sprawców, którzy stali za całą operacją, w tym medium Voice of Europe, które działało faktycznie z Pragi, zostały dodane do listy sankcji Republiki Czeskiej. Tak więc ściągnięto na krajową listę sankcyjną dwie osoby fizyczne i jedną prawną, Voice of Europe.
Entity Voice of Europe were added, so that was how actually the W
ten właśnie sposób te informacje pojawiły się na arenie międzynarodowej. Dwóch Ukraińców, Wiktor Medwyciuk i Artem Marczewski, który był jego czeskim współpracownikiem, zostało wpisanych na listę, a potem powiązano z wieloma politykami europejskimi z różnych państw, zwłaszcza skrajnie prawicowymi, ale także skrajnie lewicowymi. Te powiązania obejmowały wiele krajów, w tym Polskę, Niemcy, Belgię, Holandię, ale także Francję i Węgry. Widzimy więc, że w rzeczywistości są to przypadki wielu krajów.
Poland, including Germany, including Belgium and the Netherlands, or also France and the Hungarian case as well. So you see that this is.
I te kilka osób, które wskazano, są faktycznie częścią znacznie szerszego schematu niż początkowo myśleliśmy, i jest to afera ogólnoeuropejska.
So that we see that this is actually a pan-European affair and much broader scheme that we actually initially thought.
Polski ślad w tej aferze jest dosyć istotny, bo to polski obywatel był legalnym właścicielem Voice of Europe.
Yes, this is absolutely correct, and we could see that since the beginning the Czech and Polish cooperation was very strong.
Tak, to absolutnie prawda. Widzieliśmy, że od samego początku współpraca czesko-polska była bardzo silna. Faktycznie działania Polskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i czeskiego kontrwywiadu BIS były bardzo, bardzo bliskie. Operacje były skoordynowane. Tak więc, gdy cała sprawa została ogłoszona ze strony czeskiej, kiedy ci ukraińscy politycy i sprawcy zostali objęci sankcjami, wtedy natychmiast przeprowadzono poważną operację po stronie polskiej. Wszczęto śledztwa i przeprowadzono aresztowania. Dokonano ich identyfikacji, a także przeszukań w ich mieszkaniach. Zgodnie z dostępnymi informacjami mogliśmy zobaczyć, że podczas przeszukań, które odbyły się w Polsce, skonfiskowano dziesiątki tysięcy euro i dolarów amerykańskich.
See that this was really dozens of thousands of euros and also US dollars that were seized during the raids that were taking place in Poland.
Tak więc faktycznie była to bardzo skuteczna współpraca. Dopiero później zrozumieliśmy, że brały w tym udział także ukraińskie służby kontrwywiadowcze, dokładnie Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, nawet jeśli nie była ona bezpośrednio wymieniana w tych doniesieniach prasowych, które faktycznie zaczynały się wokół osi Czech i Polski. Ale potem szybko objęły także inne kraje, w tym przede wszystkim Niemcy, gdzie zidentyfikowano podejrzanego czeskiego pochodzenia Petra Bystronia, obecnie deputowanego Bundestagu w Niemczech, który został również wskazany jako jeden z odbiorców tych nielegalnych funduszy z Federacji Rosyjskiej.
Petr
Bystroń, Denik N, newspaper from Czech Republic accused him of receiving Russian money. Miałem zapytać cię o Petra Bystronia. Denik N. oskarżył go o przyjmowanie rosyjskich pieniędzy. Jak wiarygodne jest to medium? Jak wiarygodne są te informacje? On oczywiście zaprzeczył tym doniesieniom. W internecie krążą teorie, że to część kampanii centrolewicowych sił politycznych w Europie obliczonej na zniszczenie skrajnej prawicy przed zbliżającymi się wyborami do Europarlamentu.
To destroy the far right before the upcoming elections to the European Parliament.
So actually we have heard so far many statements and many accusations from Mr. Bystroń, both pointing finger at the individuals and whole groups that you mentioned, but also.
Usłyszeliśmy do tej pory wiele oświadczeń i wiele oskarżeń ze strony pana Bystronia, wskazujących zarówno na pojedyncze osoby, jak i na całe grupy, o których wspomniałeś, ale także skierowanych przeciwko rządowi czeskiemu, w tym jego premierowi Petrowi Fiali. Bystroń powiedział, że to czeski rząd wraz z kontrwywiadem BIS spiskuje przeciwko niemu za krytykowanie ich, bo faktycznie przełączał się w przeszłości do niektórych antyrządowych protestów w Czechach, a także popierał wiele antysystemowych, skrajnie prawicowych sił politycznych w Czechach, zarówno w czeskim parlamencie, jak i poza nim. Więc było wiele oskarżeń ze strony Petra Bystronia, w tym również przeciwko dziennikowi N, czyli temu medium, które nagłosiło tę sprawę, gdy zaczęła się cała afera i rzeczywiście wskazało na zaangażowanie Petra Bystronia.
Because these were investigative journalists who stand behind the story, they actually never said that Petr Bystroń took money from Russia.
Tak naprawdę dziennikarze śledczy, którzy opisali tę sprawę, właściwie nigdy nie powiedzieli, że Peter Bystroń brał pieniądze z Rosji, ale tylko wskazywali, że był o to podejrzany. Byli więc dość ostrożni w kwestii bezpośredniego łączenia go z rosyjską gotówką, a także zawsze powoływali się na źródła i informacje pochodzące z czeskiego kontrwywiadu BIS. Wyjaśnili to w tym tygodniu w jednym z podcastów i serii artykułów, że faktycznie mieli bardzo wiarygodne źródło, powołujące się na spotkania przez przedstawicieli rządu czeskiego, a także kontrwywiadu, podczas którego szef czeskiego kontrwywiadu, pan Kołdelka, wspomniał, że posiada niezaprzeczalne dowody, że Peter Bystroń brał pieniądze z tych źródeł powiązanych z Kremlem, przede wszystkim od Voice of Europe.
Ta sprawa jest rozwojowa i ta sprawa pokazuje niebezpieczeństwo, które na nas czyha w Europie, w naszym systemie demokratycznym, i o tym rozmawiamy w dalszej części rozmowy z Pawłem Hawliczkiem, także polecam Państwu całą tę rozmowę na kanale Czarne Niebo na YouTubie.
Ja też polecam, szczególnie ważne są te elementy w przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego i dlatego też na pewno ważne jest podejście ostrożne do wszystkich tych tematów, które się pojawiają, ale też do zjawisk, które mają miejsce w Parlamencie Europejskim. To nie pierwsza afera przecież związana z wpływami rosyjskimi, możliwymi śladami rosyjskich wpływów, czy wprost rosyjskiego szpiegostwa wśród europejskich eurodeputowanych. Tak też wygląda rzeczywistość Europy. A propos szpiegostwa, to proszę Państwa, ponieważ jeszcze jesteśmy też połączeni ze słuchaczami Radia Wnet, to szczególnie zapraszam na jutrzejszy raport z Kijowa i jutro zagości w pewien sposób u nas Kryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu. Myślę, że rozmowa czy fragmenty rozmowy, którą Państwu zaprezentujemy jutro na antenie Radia Wnet, to będzie coś wyjątkowo ciekawego, także tym bardziej serdecznie zapraszam. Całość materiałów, które dzisiaj Państwo usłyszeli, rozmowa z generałem Romanem Polko, rozmowa z Pawłem Hawliczkiem dostępna jest na kanale Czarne Niebo. Zapraszam do subskrybowania tego kanału. Za chwilę pozostaniemy w transmisji wideo na kanale YouTube, ale teraz już żegnamy się ze słuchaczami Radia Wnet w raporcie z Kijowa na antenie Raport z Kijowa jutro o tej samej porze, a dzisiaj na antenie Radia Wnet oczywiście specjalne wydanie poświęcone wyborom samorządowym. Słuchaczom Radia Wnet mówimy do usłyszenia. Pozostańcie Państwo z nami na kanale na YouTube.
Raport z Kijowa.
Szum pożegnał nas z anteną Radia Wnet. Mam nadzieję, że to jest taki szum, który słyszymy tylko my w słuchawkach, a nie słyszą tego radio słuchacze. Nie wiem, jak Państwo na kanałach YouTube, czy to słyszycie, czy też nie. Przypomnę, że za chwilę zakończymy naszą transmisję na kanale YouTube Radia Wnet. Jeszcze trochę dłużej pozostaniemy z Państwem na kanale Czarne Niebo i zapraszam do przyłączenia się na kanał Czarne Niebo. Zaraz nasi koledzy pewnie rozłączą kanał Radia Wnet. No, widzę, że nasi stali oglądający ucieszyli się, że Budanow zagości w raporcie z Kijowa. Tak się też stanie. Także.